Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam w politycznym podsumowaniu tygodnia w Radiu Gorzów. Witam także panów, gości naszego spotkania. Zacznę od Marka Surmacza, Prawa i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Mirosław Marcinkiewicz reprezentuje Platformę Obywatelską.
Dzień dobry.
Maciej Buszkiewicz, Lewica.
Dzień dobry państwu.
Mamy także w studiu przedstawiciela wojewody lubuskiego Tomasza Rafalskiego.
Witam państwa.
No i zaczniemy, proponuję panowie, żebyśmy porozmawiali o Polskim Ładzie, o tym, co całkiem niedawno zostało ogłoszone. Bo to są rzeczy, które teraz bezpośrednio będą dyskutowane, później procedowane, ale nim to się stanie, to przecież o tym trzeba rozmawiać. Zatem porozmawiajmy. Kwota wolna od podatku to jest coś, o czym się mówiło już od dłuższego czasu. Teraz wiemy, że na pewno taka kwota będzie, to jest te 30 tysięcy złotych. Próg podatkowy zostaje podniesiony, zaokrąglam te kwoty, od 85 tysięcy do 120 tysięcy. Zmiany także mają pojawić się w wielu innych obszarach, chociażby składki zdrowotnej, czy kredytu dla młodych małżeństw bez wkładu własnego małżeństw, które będą miały dwójkę i więcej dzieci. Jak to oszacowano, na zmianach ma skorzystać 18 milionów Polaków. No i teraz pytanie, otwieram dyskusję. Jak panowie postrzegacie zaproponowane zmiany? Czy Polski Ład w obszarze podatków stanie się systemową zmianą, dzięki której Polacy będą zamożniejsi, system podatkowy będzie bardziej przejrzysty, bardziej sprawiedliwy? Czy jest to krok milowy, czy jest to rewolucja, czy ewolucja podatkowa? Od lewicy zacznę. Maciej Buszkiewicz, proszę.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, to również lewica proponowała to w swojej kampanii wyborczej. Z tym, że my proponowaliśmy, żeby to była 12-krotność najniższej krajowej, ponieważ to by było systemowe rozwiązanie. Ta kwota by się wolna od podatku zmieniała z roku na rok, w zależności od tego, jak ta najniższa krajowa byłaby wskazywana, i to rzeczywiście byłoby rozwiązanie, które by nas cieszyło w 100%, choć oczywiście zmiana na 30 tysięcy jest to zmiana znacząca. I tu przy tej okazji akurat znaczna część podatku zostanie w kieszeni podatników. Natomiast jakby diabeł tkwi w szczegółach i oczywiście chociażby o czym było głośno, czyli składka zdrowotna. Pierwsze propozycje były 9-procentowa. Jak widać, pod naciskiem być może opozycji, być może, że już również mieszkańców, ponieważ mówiło się o tym, że ludziom nie podoba się ta wysokość tej składki.
Czyli
że nie będzie można odliczyć składki zdrowotnej od
podatku. Ale nigdzie w Europie nie można odliczać składki zdrowotnej od podatku. Nigdzie w Europie, w krajach europejskich.
Panie redaktorze, ale w tej chwili, do tej pory można było. W związku z tym coś się daje wyborcom, ale z drugiej strony coś się zabiera. Ta kwota, jeżeli chodzi o ryczałtowców tak zwanych, będzie mniejsza, bo jest w tej chwili zaproponowana 4,6, z tym, że też się mówiło o tym, że ona ma być z roku na rok zwiększana. Teraz się okazuje, że prawdopodobnie nie będzie zwiększana, ponieważ też została źle odebrana przez wyborców. Czyli to jest, moim zdaniem, to nie jest działanie takie propaństwowe i dla mieszkańców, które ma przynieść jakieś korzyści i mają być to rzeczywiście na bazie pewnych wyliczeń, analiz, tylko częściowo jest to brane pod uwagę też opinia mieszkańców. To cieszy, ale w takich sytuacjach nie tylko jeżeli z 9 się zmienia nagle na 4,6, czyli na jakimś etapie coś, albo to było jako straszak wrzucone na początku, trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o kredyty dla małżeństw, tak, jeżeli chodzi bez wkładu własnego, ja myślę, że był dobry projekt. Wprowadzała to, wprawdzie to nie Lewica go wprowadzała, ale inne partie też trzeba chwalić. Było dofinansowanie do kredytów dla małżeństw. Wprowadzała to, o ile pamiętam, wtedy Platforma Obywatelska, gdzie przez 8 lat państwo dopłacało do kredytu.
I ten program funkcjonował.
I ten program funkcjonował i funkcjonował. Ja osobiście z niego nie skorzystałem, korzystałem, ale funkcjonował z opinii wyborców, z opinii ludzi bardzo dobrze i sobie to, tutaj w, i sobie to chwalili.
W projekcie natomiast tej ustawy mowa jest o tym, że państwo gwarantuje wkład własny dla małżeństwa w przypadku urodzenia drugiego i trzeciego i kolejnego dziecka państwo zobowiązuje się spłacić do 100 tysięcy złotych kapitału.
Tak. Tylko jedna uwaga, ponieważ ja rozumiem, że należy, ponieważ 500+ wchodziło, Lewica zawsze chwaliła ten program i do dzisiaj chwalimy. Z tym, że zawsze wszystko, oczywiście nie przyniósł takiego skutku, jak się zapowiadało, bo mówiło się o tym, że będzie zwiększona dzietność. To nie nastąpiło, jednak nie ma co ukrywać, wielu rodzinom bardzo to pomaga, ale były powprowadzane też bony turystyczne. Wszystko jest opierane w tej chwili na bazie dzieci. Zapominamy o tym, że są małżeństwa, są rodziny w Polsce, są pary w Polsce, które niekoniecznie muszą mieć dzieci, ale też niekoniecznie muszą żyć na wysokim poziomie. I takim osobom, takim małżeństwom też należy pomagać. Nie możemy wszystko opierać, wszelkie programy na bazie ilości dzieci.
I teraz Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. To, o czym mówiłem wcześniej, pytałem i to, co pan zresztą usłyszał, co mówił przedstawiciel Lewicy, proszę.
No, trzeba rozróżnić, w działaniach rządu zawsze jest kilka etapów. Jest podanie programu, potem odbywają się konsultacje, potem to się przekłada na konkretne projekty ustaw. Takie projekty ustaw w tej chwili już są procedowane właśnie na tym posiedzeniu Sejmu. Została zakończona, już uchwalona ustawa dotycząca domu bez formalności.
Do 70 metrów.
Do 70 metrów.
Uproszczonych formalności.
Drugą kondygnacją może być trochę więcej nawet użytkowej powierzchni, ale mówię, to jest to pierwsze. Po drugie, dziwię się, że Lewica się dziwi, że pomoc jest kierowana do rodzin z dziećmi, dlatego że to są małżeństwa, które wnoszą wkład bezpośredni nie tylko w tym pokoleniu, w którym same żyją, ale też na przyszłość. Dotąd było tak, że wprowadzono generalne zasady obciążania Polaków. I przy tych generalnych zasadach zawsze najbardziej pokrzywdzone były rodziny z dziećmi, ponieważ ta średnia kosztów, a wiemy, jak wyglądają koszty dzisiaj związane z ubraniem, wychowaniem, wyżywieniem, zapewnieniem wykształcenia dzieci. Ktoś kiedyś wyliczył, że każde dziecko praktycznie to jest dobry dom przez 20 lat. Więc liczne rodziny wymagają tego wsparcia. Jeśli chodzi o inne elementy programowe, składka na ubezpieczenia. Docelowo PKB zakładamy 7%, to w ramach Polskiego Ładu. To są projekty, które będą procedowane w pierwszych 100 dniach. Takie jest założenie. Podatkowe muszą być bardzo szybko uchwalane. To tego wymaga z kolei procedura budżetowa na kolejny rok. Zmiany zaproponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości są zmianami systemowymi, ponieważ nigdy dotąd takich zmian, tak daleko idących w konsekwencjach finansowych, dotyczących właśnie rodzin, możliwości działania, ulg inwestycyjnych, wsparcia bezpośredniego, nie było. Dziwię się trochę, dlatego że opozycja powinna się przypinać do tych pozytywnych rozwiązań, żeby coś uzyskać też, żeby wyborcy, którzy przyglądają się działaniom opozycji, nie tylko bazowali na różnego rodzaju wzbudzanych emocjach antyrządowych, ale też żeby pozytywnie zakładali, że w przypadku przejęcia władzy przez ewentualnie opozycję mogli liczyć na utrzymanie tego typu programów. Tak było w przeszłości w różnych projektach, które były ponadpartyjnymi i korzystali wszyscy na tym, mówiąc w bardzo uproszczony sposób politycznie, ponieważ partie polityczne oczywiście funkcjonują w rynku politycznym w celu zdobycia poparcia i przyszłości zbudowania większości parlamentarnej i władzy w rządzie. Więc dziwi mnie totalna krytyka, a nawet głosy opozycyjne wręcz do Polskiego Ładu, bo to jest ogromna szansa rozwojowa na przyszłość.
To krytyka czy pochwała? Platforma Obywatelska i Mirosław Marcinkiewicz.
Wie pan co, no trudno mi pochwalać to, że generalnie zabrakło pieniędzy i przecież ten program sprowadza się do tego, że rząd będzie po prostu wydoi nas generalnie. I taka jest prawda. No, to ma przynieść dodatkowe środki do budżetu. No i nie używajmy tu jakichś słów o ulgach, nie ulgach. Tak, tam jest bardzo wiele rzeczy, ale jeżeli emeryci otrzymają jakieś wsparcie większe w tym momencie, a otrzymają, niewiele, ale otrzymają, to zawsze można mówić okej, no bo to jest grupa, która faktycznie dochody ma stosunkowo niewysokie. Taki jest system emerytalny w Polsce. Przechodzimy najszybciej w Europie na emeryturę, nie wypracowujemy tego kapitału i tak jest, więc tu faktycznie, no, to znaczy, brawo.
Uściślimy, systemowo jest taka możliwość, natomiast statystycznie to nie jest tak, że przechodzimy szybciej na emeryturę.
Ale panie redaktorze, mówimy o tych osobach, które na emeryturze są, prawda? Mhm. One faktycznie, te emerytury są niewysokie i tutaj jeżeli parę set złotych się dołoży, no to każdy będzie mówił, okej, no ja tego nie kwestionuję, proszę zauważyć, ale jeżeli już o tym mówimy, to bodaj powyżej, przy emeryturze powyżej 4,5 tysiąca już ci emeryci będzie im odjęte, a nie dodane. A to dotyczy tej grupy, która dłużej pracowała, więcej zarabiała, była może aktywniejsza. To jest jeden element. Drugi element to jednak zabranie sporej części dochodów dla samorządów. To jest tam w jakiś sposób już wyliczone. Rząd mówi, że samorządy dostaną specjalną subwencję. Nikt nie wie jaką, nikt nie wie kiedy, nie wie jak. Co to oznacza dla samorządów? Że obniży się zdecydowanie jakość tych usług publicznych. Od szkół poczynając, no zabraknie pieniędzy w samorządach. Nie mówię o inwestycjach. Bardzo w to wątpię, żeby tutaj nastąpiło jakieś wyrównanie i znowu w jaki sposób. Tu był pewien algorytm. Odpis z podatku PIT, niewielki z CIT i z tego, to były dochody samorządu. W tej chwili te dochody jednak radykalnie się zmniejszą. I jakby generalnie, moim zdaniem, pytanie jest takie, czy jesteśmy na tak wysokim poziomie rozwoju naszego kraju, że możemy zabierać, i to wcale nie mało, dla tych, którzy są najbardziej aktywni, najlepiej wykształceni, tak sporo zarabiają, bo takie mają kwalifikacje, oni ciągną gospodarkę. Mówię tu i o przedsiębiorcach, ale też o różnych ludziach zatrudnionych na kontraktach, bo bez których nasza gospodarka nie będzie finansowała.
A czy jest mowa o, z tego co pamiętam, premier powiedział, solidaryzmie społecznym, czyli ci, którzy zarabiają więcej, muszą więcej
tylko
płacić.
Tylko panie redaktorze, mnie uczono w ten sposób, że najpierw trzeba zarobić po to, żeby wydawać. Mam z kolei wątpliwości, że tutaj te zapisy jednak zaburzają ten mechanizm i mam duże wątpliwości, czy osoba, która w tej chwili zarabia tam nieco ponad 10 tysięcy złotych i zostanie ucięta jakaś część, no przyjdzie i powie, chwileczkę, no dlaczego? Dlaczego mam mieć mniej? Nie mówimy w tym momencie o inflacji, która zaczyna nas wszystkich boleć i tak sami to przyznajmy, że zaczynamy coraz więcej wydawać na podstawowe potrzeby. Więc nie mogę tutaj bić brawa, bo nie widzę w tym generalnie wartości dodanej. Bogactwo buduje się z pracy, a nie rozdawania tych środków, które zabiorę komuś. Mam co do tego jednoznaczną opinię.
Czyli te słowa, które pozwolę sobie zacytować. 90% wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska, albo nie straci. Tak zapowiedział premier. A 10% będzie płacić podatki jednak wyższe. To jest prawda czy fałsz?
Ani trochę nie wierzę panu premierowi.
Tomasz Rawalski, przedstawiciel Wojewody Łódzkiego.
To jest dokładnie, powinno być realne poparcie dla Platformy Obywatelskiej na poziomie 10-8%, bo tylko dla takiej ilości społeczeństwa ich rządy byłyby korzystne tak naprawdę, ale no mają i tak dosyć wysokie 20-paroprocentowe poparcie i wracając do tego, kto kogo doił, że tak powiem, bo tu takie słowo padło, no to muszę powiedzieć szczerze, że to była Platforma doiła Polaków. Polacy pokazali żółtą kartkę wam wielokrotnie już w ostatnim czasie. Co tutaj do tej już dyskusji szeroko zakrojonej mogę powiedzieć padło? 18 milionów Polaków skorzysta na tych zmianach. 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku skorzysta 9 milionów Polaków. Dla małżeństwa to będzie oznaczać 60 tysięcy wolne od podatku. Zmian jest dużo więcej. Jest to program wielopłaszczyznowy, wielopoziomowy. No nie sprowadzajmy tylko i wyłącznie to do jednych rzeczy podatkowych. No tak to też nie wygląda. Ma powstać 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Żadna, tak, powstało, tak, mówimy teraz, Platforma bardzo często powtarza, jak to źle mają przedsiębiorcy, czy przedsiębiorcy znikają z naszego kraju, czy ich nie ma w naszym kraju, ależ absolutnie
zagranicznych brakuje.
Proszę dać, no zagranicznych wam zawsze brakowało, im mniej polskich, tym lepiej. Ale wróćmy do meritum. Mówimy, że fiskalizm jest zbyt wysoki. No, pana wypowiedź była antyeuropejska. No, jak jest fiskalizm w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech? Ile płacą tam najbogatsi podatków? No, a pan mówi, że u nas i tak płacą za dużo, więc no, bądźcie jacyś tacy tutaj skupieni na tym, co mówicie, więc albo jesteście europejscy, albo nie. No bo to w tej chwili to w kierunek, w jakim idzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest kierunkiem europejskim.
Jeszcze ja tylko słowo dodam, że ten szum cały informacyjny i te błędne interpretacje i też przy okazji wiele nieprawd powtarzanych jest, żeby storpedować ewentualnie uchwalenie tych ustaw, dlatego że po 1 stycznia każdy z gospodarstw domowych przekona się na własną rękę. Już będzie widzieć, jak dużo pieniędzy pozostaje w portfelach. A podsumowanie roku 2023 będzie właśnie już zmaterializowaniem tych wszystkich planów rządowych.
Ale pan słyszał, jaki tam był zarzut, że to przedsiębiorcy są motorem gospodarczym, a oni na tych zmianach stracą najwięcej.
Nikt temu nie przeczy, ale wtedy, kiedy padają w dyskusji argumenty merytoryczne, to oponenci nie potrafią wykazać, na czym ma ta strata polegać. Operują tylko populistycznym hasłem, przedsiębiorcy na tym tracą, bo próbują jakby, nie wiem, przekonać przedsiębiorców niespecjalnie zorientowanych, że mają się bać dlatego, że to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, a to jest działalność przeciwko inicjatywie. Tylko jakoś dziwnym trafem rozwój gospodarczy w Polsce postępuje radykalnie do przodu. Podatki, przychody z podatków wzrastają. Ludzie wyrażają się bardzo pozytywnie o dokonaniach rządu i o tym, jak żyje im się w naszym kraju. Tylko opozycja ma jakieś dziwne źródła informacji i źródła emocjonowania się tym, żeby potem przelewać przed mikrofonami publicznego radia takie
jeszcze
emocje.
Jeszcze krótko adwocent Mirosław Marcinkiewicz, a później Lewica i Maciej Buszkiewicz.
Znaczy, w mojej wypowiedzi starałem się w ogóle nie mówić politycznie, a mówić o gospodarce i ekonomii. Ale tylko w takim razie podsumowanie jedno. Tutaj pan Rafalski był uprzejmy powiedzieć, że PO jest jakaś antyeuropejska i że w Hiszpanii, tak, Francji, gdzie indziej jest lepiej. Ja myślę, że Polacy chcieliby zarabiać tyle, ile w tych krajach, które pan wspomniał, a jeszcze nam niestety bardzo daleko. No,
przepraszam, ale mówię o fiskalizmie, nie mówię o tym, czy jest.
Maciej Buszkiewicz, proszę.
Krótko, ad vocem też do słów pana Surmacza. I a propos małżeństw z dziećmi, małżeństwa bezdzietne też dużo wnoszą do funkcjonowania państwa i też odprowadzają nierzadko duże podatki. Natomiast jeżeli chodzi o przejęcie władzy, jeżeli opozycja przejmie władzę, to długo będziemy musieli jeszcze po was sprzątać. Jeżeli tak jest dobrze, to ja mam pytanie, skąd strajki pracowników medycznych, którzy zarabiają na poziomie urągającym naprawdę.
Ile? Jeżeli jaki to poziom urągający jest? U lekarza?
Ja nie mówię w tej chwili o lekarzach.
Ale oni strajkują przecież.
Pielęgniarki strajkują. Strajkują ratownicy medyczni. Jeżeli ja jako człowiek lewicy zawsze jestem za ludźmi pracy. Natomiast jeżeli pielęgniarka, ratownik medyczny, osoby, które ratują nam życie, które narażały własne życie, żeby w pandemii nam ratować życie, zarabiają na poziomie mniej niż pani, która siedzi na kasie w Biedronce.
A mówi pan nieprawdę w tej chwili.
Mówię prawdę.
A ja panu powiem
coś,
taką rzecz. Jeżeli 30% pielęgniarek w jednostce służby zdrowia w maju czy w czerwcu przechodzi na drugi próg podatkowy, to powiem panu, ile to wynosi.
Za ile godzin pracy? Nie wprowadzajmy fałszywych pojęć.
To w tej chwili pan Marek Surmacz mówi nieprawdę. Rzeczywiście w trakcie pandemii było tak zwane covidowe i wtedy było zarabiali pracownicy służby medycznej.
Czyli rozumiem, covid minął, obciążenia minęły, ale kasa ma zostać.
Nie kasa ma zostać, jak? Tylko mają zostać podwyżki, ale oprócz służb medycznych zapowiadają też pracownicy sfery budżetowej swoje strajki.
A także to już jest co innego zupełnie.
Panowie,
ostatnie zdanie.
Dobrze.
Jedno muszę tutaj dopowiedzieć. Jeżeli najlepiej zarabiający, bo tak też uważa lewica, rzeczywiście najlepiej zarabiający powinni płacić wyższe podatki. I tu z tym z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości się zgodzę, nie zgodzę się z kolegą z Platformy.
I zamykam ten temat. Pozostało nam jeszcze 6 minut tej części naszego programu, ale myślę, że ten temat nie wymaga więcej czasu. Sylwia Spurek, europosłanka Lewicy, postuluje wprowadzenie zakazu wędkarstwa w Polsce, a do 2040 roku całkowitą likwidację hodowli zwierząt. Pani poseł wezwała też do dymisji Janusza Wojciechowskiego i Fransa Timmermansa. W jej ocenie unijni komisarze ulegają lobby mięsnemu. Także jej zdaniem dawno powinien obowiązywać zakaz reklamy każdego produktu, który szkodzi zdrowiu i negatywnie wpływa na prawa człowieka. Mamy zakaz reklamy, jak mówi pani poseł, i promocji papierosów. Czas na zakaz promowania mleka, mięsa, nabiału. I teraz pytanie jest krótkie i krótkie odpowiedzi, myślę, będą syntetyczne. Panowie, czy to jest folklor polityczny, czy wizja, która może zostać poddana dyskusji i być może wdrożona w życie? I zacznę od przedstawiciela Lewicy właśnie, Maciej Buszkiewicz.
Tak, to, że pani Spurek z Partii Zielonych rzeczywiście takie słowa powiedziała. To nie da się w 6 minut czy w 5 minut, żebyśmy każdy z nas się wypowiedział, bo oczywiście mówienie o tym, żeby zakazać wędkarstwa, czy żeby zakazać produkcji mięsa do któregoś roku, to jest folklor. Z tym się zgodzę. Natomiast dobrze wiemy o tym, że produkcja mięsa powoduje to, że są wycinane wielkie połacie lasów, że jest większa emisja CO2, że potrzeba do tego mnóstwo wody zużywać, która jest nam jak najbardziej potrzebna. Ograniczenie, tak, i o tym się mówi, tak, żeby każdy sobie przemyślał na przykład, ja nie wyobrażam sobie, żebym nie jadł w ogóle mięsa, tak, ale żebym mógł jeden czy dwa dni nie jeść, żeby ograniczyć, wyobrażam sobie. Znam ludzi, którzy są wędkarzami i to jest wielka pasja. Nie wyobrażam sobie,
Marek,
żeby to
zlikwidować. Teraz, tak?
Ale to jest większa analiza, nie na 5 minut.
Jasne.
Słuchałem wypowiedzi pani europoseł Spurek i potem oczywiście te przedstawicieli luminarzy lewicy w Polsce. I oni się odżegnują, absolutnie nie przyznają się w ogóle do takich pomysłów, chociaż je akceptują. Mówimy, jakiej długiej perspektywie, może 30, 40, 50 lat. Absurd, to jest kosmos w ogóle, odlot zupełny. Rzeczywiście procesy technologiczne trzeba unowocześniać, trzeba zmieniać też kulturę kulinarną. Wydaje mi się, że dzisiaj coraz częściej ludzi z własnego wyboru unika mięsa, różnych mięs, bo różna propaganda, różna informacja dociera do konsumenta, ale niech ludzie mają w tym wybór. Jeżeli nie będą kupować produktów wysoko przetworzonych, to i technologia się będzie musiała zmienić.
Szkoda, że nie mamy w studiu żadnego przedstawiciela, jeśli chodzi o wędkowanie. Chyba, że panowie wędkujecie. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
Panie redaktorze, sensacja. Sensacja, bo się zgadzam z panem Markiem Surmaczem. To odnotujmy, bo to są rzadkie przypadki, ale muszę to powiedzieć. No, wie pan, dla mnie to był szok, gdy usłyszałem tutaj tę wypowiedź. Folklor, ultrafolklor, ja nie wiem, jak to nazwać. Jeżeli ktoś nie je mięsa, ja to rozumiem i ma prawo nie jeść ryb. No,
coraz więcej osób
każdy z nas
nie je
dokładnie, ale też no, człowiek jest wszystkożerny. Wiemy, że to mięso jemy dlatego, bo i lubimy, i po prostu jest nam to potrzebne. No więc potraktujmy to jako folklor, takie coś, co się zupełnie niepotrzebnie w debacie publicznej pojawiło.
I pewnie będzie się przewijać jakiś czas. Tomasz Rafalski, przedstawiciel
Wojewody. Biegał swoim osobistym zdaniem od kolegów. Mam nawet dużo ostrzejsze słowa, bo nie nazwałem tego folklorem, tylko po prostu politycznym sekciarstwem. Tak? To jest tak na dobrą sprawę niebezpieczne i możemy się tutaj robić takie żarty i wyśmiewać to, ale tak naprawdę pani Sylwia Spurek nie jest w tym europarlamencie w swoim zdaniu osamotniona. Tych parlamentarzystów, europarlamentarzystów i polityków w Europie, którzy tak uważają, jest niestety, ale coraz więcej. I oni bardzo chętnie by nam zaglądali nie tylko w talerze, ale też w inne dziedziny naszego życia. A w Europie, no, jeżeli tu już mówimy o produkcji mięsa i tak dalej, bo często nas, Polaków, bardzo często kraje zachodnie uczą, czym jest ekologia i tak dalej. Dania, który jest największym producentem wieprzowiny, w Danii na przykład nie ma ani jednego dzika. W marcu tego roku został odstrzelony ostatni dzik i nikt nie robił żadnej sensacji. A u nas, jeżeli coś się stanie jakiemuś zwierzęciu, w zasadzie jest zawsze interwencja w Europarlamencie, komisji i okazuje się, że Polacy są nieekologiczni. No ale dobrze, że zdarzyło, jak się zdarzyło, że pani europoseł pokazała swoją prawdziwą twarz. No czekam na kolejne takie wypowiedzi, bo im więcej takich wypowiedzi, tym mniej takich ludzi.
Dziękuję. Czy takie wypowiedzi nazwane potocznie wrzutkami w pana ocenie są niebezpieczne dla branży mięsnej i mleczarskiej?
Niebezpieczni są tacy ludzie. Ich wypowiedzi, jeżeli oni wyskakują z czymś takim, to znaczy, że po prostu nie mają jakby rozeznania w obecnej rzeczywistości i są mocno od niej oderwani, ale to jest przestroga dla wszystkich, którzy patrzą na takie osoby jako potencjalnych polityków, którzy reprezentują ich interesy, którzy im kiedyś zabiorą wędki, powiedzą, co mają jeść i tak dalej. No to przecież jest sekciarstwo.
Dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą część naszego spotkania. Polityczne podsumowanie w tego tygodnia w Radiu Gorzów powróci za kilka minut. Jesteśmy po przerwie. Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Przypomnę, w studiu zasiadają panowie Marek Surmacz, Mirosław Marcinkiewicz, Maciej Buszkiewicz i Tomasz Rafalski. I teraz już tematy dotyczące naszego regionu, być może nawet zdążymy miasta. Prawo i Sprawiedliwość punktuje panią marszałek Polak i składa wniosek o odwołanie pani marszałek województwa. Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości marszałek Elżbieta Polak stopuje rozwój regionu lubuskiego i szkodzi mieszkańcom województwa lubuskiego. Do tego dochodzi jeszcze zarzut o brak skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych dla regionu. I to są te główne zarzuty. No, wniosek ma chyba małe szanse lub żadne, jeśli chodzi o poparcie większości w sejmiku. Zatem pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, pana Marka Surmacza. Czy to jest próba wywołania publicznej dyskusji o samorządzie województwa?
W działaniu partyjnym czy politycznym samorząd jest pochodzącym z wyboru, więc natury rzeczy jest politycznym. Żeby poddawać ocenie różnego rodzaju zachowania zarządu, to trzeba poruszyć opinię publiczną. W tym konkretnym przypadku po ubiegłorocznych problemach z większością wewnątrzkoalicyjną, blisko chyba 8 miesięcy czy 7 miesięcy nie można było skonstruować większości, dochodzimy do sytuacji, w której po upłynięciu czy po upływie fali covidowej w naszym województwie przychodzi czas na konstruktywne działanie i dobrą współpracę z rządem, żeby jak najlepiej ułożyć przyszłość finansową naszego województwa. Niezależnie od tego, kto będzie rządził. My jesteśmy przekonani, że w następnych wyborach samorządowych zdobędziemy większość i będziemy uczestniczyć w wykonywaniu tego, co jest najlepsze we współpracy z rządem, też rządem pochodzącym na następnych wyborach Prawa i Sprawiedliwości. Więc nasze uwagi głównie dotyczą pani marszałek z tego powodu, że najpierw zaniechała swojej aktywności w zabieganiu o środki. Tam w tej chwili szacuje się, zresztą to z danych, które sama podaje w tak zwanych newsletterach marszałkowskich, ponad 100 milionów euro. To jest ogromna kwota, jeżeli chodzi o niedoszacowanie naszego budżetu. Jednocześnie po tym, kiedy to się okazało już wyliczone i przekazane w statystykach, w zestawieniu z innymi województwami, także tymi województwami, których zarząd sprawuje Platforma Obywatelska, lepszymi wskaźnikami, no to wtedy podniosła alarum i oskarża oczywiście rząd o nieprzychylne działania, o brak czasu, o brak możliwości kontaktu, nieprowadzenie rozmów, ale o wcześniejszych miesiącach i zaniechaniach nie wspomina. Raczej ograniczała się do różnego rodzaju formalnych kroków, natomiast od samego wykonania telefonu czy napisania pisma formalnego niczego się nie wskóra. I mamy wrażenie, że pani marszałek, takie przekonanie mamy, że pani marszałek po całym ciągu zdarzeń związanych z pandemią w ubiegłym roku 2020 przeszła płynnie w 21 z nowym obszarem konfliktowania się z rządem. I tu niestety, ale emocje polityczne biorą górę nad racjonalnym postrzeganiem rzeczywistości finansowej, która będzie skutkować na najbliższe długie lata.
I teraz Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, pan wiceprzewodniczący sejmiku.
Szanowni państwo, to może powiedzmy jedną rzecz. Tak, jest taki wniosek złożony, ale żeby wszyscy państwo słuchacze wiedzieli. Samorząd województwa pracuje normalnie, sejmik pracuje normalnie, zarząd pracuje normalnie, wszystko odbywa się pod kontrolą, że tak powiem. Ten wniosek właściwie niczego nie zmienia. Większość w sejmiku jest, ta większość nie dopuści do tego, żeby tutaj robić jakąś burzę, ale też dodajmy, że ta burza trwa już blisko rok czasu, bo to są działania prezydenta Zielonej Góry, pana Janusza Kubickiego, właśnie razem z PiS-em, żeby bez przerwy coś destabilizować i knuć. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga sprawa, no pierwszy raz tak się zdarzyło, ja nie przypominam sobie takiej sytuacji przy programowaniu i przy ustalaniu kwot, które będą w programie regionalnym, żeby nagle jakimiś dziwnymi algorytmami ucinano środki, które nam się należą. Tutaj w momencie, kiedy pojawiły się te kwoty, okazało się, że rząd zabiera nam 120 blisko milionów z tego programu regionalnego. To są duże pieniądze, więc proszę się nie dziwić, że jakby zgłaszamy uwagi i protestujemy i mówimy, no nie, no dlaczego nam to próbujecie zabrać. I podkreślam, to rząd to dzieli, bo jest dysponentem tychże środków. I tutaj uwagi takie, że pani marszałek cokolwiek zawaliła, no ja zacytuję pana ministra Budę, który publicznie powiedział następująco. Mój gabinet jest otwarty dla pani marszałek. I co? I nic. I pani marszałek od lipca nie może się do tego gabinetu dostać, bo co innego mówienie publiczne, a co innego działanie. No zapaliło się światełko zielone, bo podobno 24 września zobaczymy, czy do tego dojdzie. Łaskawie pan minister przyjmie panią marszałek. Nie wiem, na ile tu się cokolwiek zmieni. I proszę państwa, no to są pieniądze nas wszystkich, nas Lubuszan. Jeżeli tych środków nie będzie, to wykonamy mniej inwestycji. A jest to spory grosz, 120 milionów euro.
Pojawiły się zarzuty w kierunku rządu. Zatem proszę bardzo, przedstawiciel wojewody lubuskiego Tomasz Rafalski.
Znaczy, wypowiedzieli się specjaliści o działalności pani marszałek, bo bezpośrednio związani z Radą, z Sejmikiem. No, uważam tutaj jednak, że zdanie pana Marka Surmacza cenię zdecydowanie wyżej, a wracając do wypowiedzi na temat knucia, bo takie padło też słowo, że było knucie, no to pana koledzy w parlamencie średnio raz w miesiącu odwołują ministra i nikt nie mówi, że to jest knucie, tylko merytoryczna próba odwołania ministra. No ale przejdźmy też do meritum sprawy, czyli odwołania pani marszałek Polak. Ja nie, może nimi nie jestem w tej chwili, powiedzmy, doradcą pana wojewody, jestem radnym miejskim, bo jestem tym radnym miejskim, tak, więc mogę się wypowiedzieć jakby z pozycji mieszkańca i radnego. No, my jako gorzowianie jesteśmy rozczarowani podziałem środków na północ i na południe. Jako mieszkaniec Gorzowa, północy województwa, odczuwamy to, że jesteśmy traktowani gorzej. Nawet w samej strategii województwa lubuskiego Gorzów został ujęty w zaledwie jednym punkcie na dwadzieścia kilka, jeśli się nie mylę.
Nie na dwadzieścia kilka, tylko na 46 i nie jeden.
Ale cieszę się, że pan powiedział tylko teraz nieprawda, a we wcześniejszych momentach, kiedy mówiłem o niesprawiedliwym traktowaniu, pan nic nie powiedział. Więc ja uważam, że dobrze jest być może pani marszałek, nie wiem, jaki będzie wynik głosowania. Tutaj pan Marcinkiewicz mówi, że tutaj nie ma żadnych szans. Być może. Ale być może przyjdzie komuś też coś do głowy, że coś jest nie tak, więc na to liczę bardziej, na jakieś otrzeźwienie w kwestii prowadzenia spraw politycznych w województwie. Dziękuję.
Maciej Buszkiewicz, Lewica.
Jeżeli chodzi o ten wniosek, jest złożony, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo odwołania pani marszałek, czyli oceniam na 0,0001%. Może takie szanse, ale jakieś tam, no jak zawsze, wszystko może się zdarzyć.
A nie spodziewa się pan targów politycznych?
Przecież zarząd województwa, tak jak pan przewodniczący Marcinkiewicz mówi, pracuje i od miesięcy niestety boryka się z ciągłymi atakami Prawa i Sprawiedliwości czy radnych opozycyjnych. Niestety do tych ataków bardzo mocno włączył się prezydent Janusz Kubicki, który kiedyś bardzo dawno był człowiekiem, który był w partii w SLD, natomiast z lewicą obecnie ma tyle wspólnego, co ja z Konfederacją, czyli nic. I tam są targi polityczne, daje jakieś tam szanse, no bo być może jest jakieś kupczenie będzie stanowiskami i być może jakiś jeden radny się złamie, natomiast jeden to też nie wystarczy. Obecnie jest stabilna większość w koalicji, także ja za bardzo się nie martwię, natomiast dziwne jest to, że mówię, no narzeka się, że są jakieś tam niedociągnięcia być może, natomiast ciągle się przeszkadza w tej pracy i co chwilę się robi jakieś wrzutki. Rzeczywiście, opozycja w Sejmie też czasami składa wniosek o odwołanie jakiegoś ministra.
Bardzo często składa.
Po to właśnie, żeby merytorycznie podyskutować, ponieważ marszałek Sejmu nie daje za bardzo posłom do możliwości dyskusji. Natomiast jak jest wniosek o odwołanie ministra, no to już nie możecie. Jest ustawowo, jest czas zgodnie z regulaminem Sejmu, w którym musicie dać...
A w regulaminie Sejmiku jak to wygląda? Trzy minuty.
Trzeba i w tym momencie
Cztery minuty.
I trzeba dać porozmawiać. Rzeczywiście to mówił pan przewodniczący, jest szansa. Minister Buda mówi ciągle, że gabinet jest otwarty, nawet w Gazecie Lubuskiej, która teraz też jedyne co robi, to promuje Prawo i Sprawiedliwość i atakuje opozycję. Też wielki artykuł
pisze był na ten... opozycji. Pisze nareszcie.
Nie. Cały czas promuje jedną partię, a nie o to chodzi. Media publiczne powinny być, starać się chociaż być w miarę obiektywne i przedstawiać rację wszystkich stron. Ten gabinet był otwarty dla pani marszałek, ale chyba w tym momencie, kiedy pana ministra w nim nie było, to być może wtedy był ten gabinet otwarty dla pani marszałek, że mogła sobie wejść i posiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest światełko. Widzimy, że 24 września być może do tego spotkania dojdzie, chociaż też bym nie był taki w 100% pewny.
Ja chciałbym tylko przypomnieć panu, że jest pan w rozgłośni publicznej, siedzi pan przed mikrofonem otwartym i słyszą pana i mówi pan, co pan chce.
Tak, panie redaktorze,
to sobie
jeśli jest to kultura polityczna.
Oczywiście cenimy sobie to bardzo, tylko że ja jestem w tym radio raz w miesiącu, natomiast audycja jest nadawana 24 godziny na dobę. No, programy polityczne są bardzo częste.
Na 2% może. Nie ma SLD notowania. W ogóle nie występuje.
A to ja mam.
Panie redaktorze, przypominam, że to się nie bierze na podstawie notowań partii, tylko i na podstawie ich wcześniejszych wyników. No, i Lewica miała ponad 12,5% w ostatnich wyborach.
To może, jeśli już panowie sondaże przywołujecie, proszę bardzo.
Ale to jeszcze tylko dopowiem. Mm-hmm. To być może jak Prawo i Sprawiedliwość kiedyś będzie miało te 10%, to nie będziemy wpuszczać przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w ogóle do mediów.
W mediach publicznych z tym nigdy nie było problemu. Niezależnie od tego, kto rządził. No oczywiście, że tak.
Proponuję włączyć TVP Info i posłuchać, co tam się
mówi. No i co się dzieje?
Ja czasami się zmuszam i słucham.
Może byśmy się nie przerzucali tu argumentami, bo tu
niestety muszę to robić.
To rozmowa idzie w złym kierunku, natomiast sondaże pan przywołał, proszę bardzo. Najnowszy sondaż dla Super Expressu, w którym jest mowa o tym, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby dokładnie 39,5% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska, którą popiera 24,5%. Dwucyfrowy wynik również ma Polska 2050 Szymona Hołowni, której poparcie wynosi obecnie nieco ponad 14%. Lewica 7,5%, Konfederacja także nieco ponad 7% wymaganego progu wyborczego nie przekroczyłoby PSL, Kukiz i Porozumienie z 1%. Komentarz jakiś pana?
Komentarz pan Marek Surmacz mówił, jak to partie opozycyjne powinny wspierać Nowy Ład. To ja panu powiem, co się dzieje, jak się spotykamy z wyborcami lewicy, którzy mówią właśnie, ponieważ nasze lotowania jeszcze niedawno były dużo większe, były powyżej 10%. I nam wyborcy, nasi lewicy mówią, jak wy mogliście wspierać Nowy Ład Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy wam tego nie wybaczymy. To nasi wyborcy nam tak mówią, a pan mówi, że mamy was wspierać tym wszystkim.
A ja jako weteran służby publicznej mogę powiedzieć, że za 4 lata nie będzie miał pan w ogóle wyborców. Proponuję zmienić pogląd, popierać rozwiązania rządowe.
To jest pan w dużym błędzie, zobaczymy za 2 lata.
A może te wyniki sondażowe biorą się z takich wystąpień, jak pani europoseł postuluje wprowadzenie właśnie zakazu, o czym rozmawialiśmy, likwidacji hodowli
zwierząt. Europoseł Partii Zielonych swoim wyborcom na pewno takimi wypowiedziami dumy nie przysparza, natomiast...
I procentów, jeśli chodzi o wyborców.
Na koniec jestem przekonany o tym, że za 2 lata z małym haczykiem spotkamy się w tym studiu, tylko trochę w innej konfiguracji. Ja z panem Marcinkiewiczem, przewodniczącym Marcinkiewiczem, będziemy będziemy w partiach, które będą akurat rządzić w kraju, a panowie będą w opozycji.
Że jesteście po rozmowach koalicyjnych, czy... Bo tak zabrzmiało trochę.
Panowie,
arytmetyka pokazuje, ponownie, że tak będzie.
Ponownie czasu nam mało zostało, ale już nie aż tyle mało, żebym tego tematu chociaż na chwilę nie poruszył. Naszego miejskiego, bo jest przyjęta już od 100 dni strategia rozwoju miasta do 2030 roku. To jest dokument, który, teraz to jest już moje pytanie, który w panów ocenie jest taką sztuką dla sztuki, bo trzeba przyjąć taki dokument. Czy jest to droga, której no będziemy się literalnie trzymać przez następnych 8 lat? No i od radnego teraz zacznę, Tomasz Rafalski.
Mogłoby być sztuką dla sztuki, ale muszę tutaj... No
papier przyjmie wszystko.
Tak, zgadza się i te strategie różnego rodzaju często wyglądają jakieś legendy o przyszłości, ale muszę powiedzieć szczerze, iż mimo często się nie zgadzam z obecnymi władzami miasta Gorzowa, to ten dokument został przygotowany solidnie i analiza jest naprawdę dogłębna. Oczywiście on jest w większej części bardzo ogólny, mówi tutaj o silnych stronach miasta, o słabych, a antycypuje trochę przyszłość, jakie są nasze największe zagrożenia, jakie są nasze największe...
Ponoć demografia jest
Nasza największa tutaj, tak, do 2030 roku będziemy mieli, jeżeli chodzi o demografię, względny spokój, tak, a później będzie narastać to zagrożenie z mocnym, szybkim starzeniem się jakby społeczeństwa w Gorzowie. No i oczywiście są też pewne propozycje rozwiązań. Widzę i cieszę się, że władze miejskie przy tworzeniu tego dokumentu wzięły pod uwagę zdanie mieszkańców, tam liczne ankiety i mieszkańcy wskazali w zasadzie, co dla nich jest na przykład bardzo ważne. I to jest to, co ja na przykład zawsze powtarzałem przy każdej możliwej okazji. Czyli okazuje się, że jednak ta zieleń, te parki, ta rekreacja w Gorzowie jest niezwykle ważna. To ona jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu się okazuje sport. Czym żyje Gorzów? Gorzów żyje sportem, tak? Ale to powiedzmy takie, że życie nasze codzienne, rozrywkowe, no ale również gospodarczo. I tutaj władze miasta zauważyły, że też ważnym i istotnym punktem rozwoju miasta jest możliwość łączenia się do drogi wodnej E70. Ja też zawsze byłem gorącym zwolennikiem tego rozwiązania, aczkolwiek tutaj to nie jest, czy to powstanie, nie jest zależne to od władz miejskich, raczej chodzi o rozwiązania ogólnopolskie. I to jest ta rzecz, która zdecydowanie najbardziej wpłynęłaby na przyszłość miasta i to nie mówię tutaj o przyszłości w kategoriach 10-20 lat, tylko setek, bo jeżeli by się okazało, że my jesteśmy dużym portem rzecznym na bardzo długiej drodze wodnej, korzyści z tego będą czerpać pokolenia do przodu.
Strategia rozwoju miasta do 2030 roku i przydatność. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
To znaczy miałem przyjemność, panie redaktorze, szanowni państwo, jakby uczestniczyć w takich spotkaniach konsultacyjnych, powiem szczerze. Tu i z panem prezydentem Wójcickim rozmawiałem. Miałem przyjemność też odbywać tutaj rozmowy z panem prezydentem Szymankiewiczem, z obecną wiceprezydent panią Olek. To były naprawdę konstruktywne rozmowy i miałem wrażenie, że oni też słuchają tego, co się, jak się opiniuje, jakie się tematy zgłasza. Ta strategia Gorzowa w dużej mierze, czy w ogóle łączy się w jakiejś mierze ze strategią rozwoju województwa. I to jest to, co powinno być. I powiedzmy, proszę państwa, z takich rzeczy szczegółowych, no tu słyszeliśmy o takiej wielkiej burzy, bo pan prezydent Kubicki koniecznie chce wbrew wszystkim nagle budować obwodnicę zachodnią Zielonej Góry. W strategii wojewódzkiej jest przewidziany most zachodni. Po to czasem widzimy, że Gorzów zaczyna nam się korkować. Tu trzeba przez Wartę się przeprawić. Tu mowa była przed chwilą o tym takim porcie multimodalnym. bardzo ciekawa inicjatywa gospodarcza. Takich rzeczy jest więcej. Podsumowując, powiem tak. Ja czasem słyszę od ludzi, którzy swoich znajomych, którzy gdzieś tu pojawiają się w Gorzowie po długim czasie i oni często mówią, słuchaj, ale tu w Gorzowie u was się fajnie mieszka dosyć. Tu właściwie wszędzie jest blisko. Oferta właśnie ta sportowa, kulturalna, spędzania czasu wolnego jest na tyle fajna, że wam się chyba tu dobrze mieszka. Ja mówię tak, tak. Wiele rzeczy jeszcze potrzeba. Ja jeszcze widzę dużo więcej chociażby ścieżek rowerowych w mieście i po to, żeby z naszego miasta wyjechać i z tego korzystać, ale to są szczegółowe rzeczy. Generalnie oceniam pozytywnie, to była naprawdę duża praca, którą w mieście wykonano.
Pan wybaczy, ale jak słyszę taką wypowiedź prezydenta, że strategia to jest, ma sprawić, że Gorzów będzie miastem dla pokoleń, to ja się zastanawiam tak naprawdę, o co chodzi.
Wie pan co,
to jest takie bardzo górnolotne dla mnie.
To jest pewnego rodzaju hasło. Ja to bardziej widzę, że to ma być właśnie miasto dla każdego i dla dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów. I w jakiejś mierze w tej strategii te różne elementy są ujęte. A hasło jak hasło może się podobać lub nie.
Prawo i Sprawiedliwość, Marek Surmacz.
Dokumenty strategiczne to jest taki przymus, czy powinność obecnie w planowaniu. I tak jak miejski musi być powiązany z wojewódzkim, bo chodzi o zapewnienie w przyszłości możliwości inwestowania w oparciu o fundusze europejskie i budżetu państwa oczywiście. W tej sytuacji, jak coś nie jest wpisane, szczególnie chodzi o fundusze europejskie, jak coś nie jest wpisane do strategii, wtedy trzeba różnych innych sztuczek i obejść, robić wiele, żeby taką inwestycję móc przy wsparciu Unii Europejskiej wykonać. Jestem przekonany, że jak się buduje dokumenty strategiczne, lepiej więcej zaplanować, lepiej tam wpisać marzenia, niż ograniczyć się w tych marzeniach. Dlatego trzeba na ten dokument patrzeć trochę chłodno, że nie wszystko się da zrealizować. Ale kiedy ma się wpisane to marzenie do realizacji, pojawią się środki na horyzoncie do wykorzystania z jakiegoś tytułu, na przykład europejskiego, to łatwiej jest natychmiast zaprojektować i wykonać. I z tego tytułu i z tego powodu jestem za tym, żeby, mówię, marzyć bardzo szeroko i na bardzo długi czas, wtedy łatwiej jest te marzenia realizować.
No jeszcze Maciej Buszkiewicz, Lewica, tak w pana ocenie to powinniśmy postawić na wizerunkowość i funkcjonalność, czyli wygodne miasto, czy na jakiś konkret, na przykład przemysł, albo może szkolnictwo wyższe.
Panie redaktorze, zacznę od tego, że też wyjątkowo zgadzam się z panem Markiem Surmaczem. To, co przed chwilą powiedział, w 100% podpisuję się przed tym, co pan Marek przed chwilą powiedział.
Autografy będę rozdawał.
Natomiast... Oj, tam od razu na kawę, może coś innego. Natomiast jeżeli chodzi o na co Gorzów powinien stawiać, rzeczywiście, ja ci powiem tak, no, kiedyś rzeczywiście, lata temu, i to nie w Gorzowie, nie mówię o Gorzowie, mówię pewnie o całej Polsce, te strategie się pisało, to wtedy być może była sztuka dla sztuki, tak jak pan redaktor powiedział. Natomiast w tej chwili rzeczywiście myślę, że większość władz miast i wojewódzkich pochyla się nad tym bardzo mocno, bo rzeczywiście jest to ważne, co tam zapiszemy i to ma pomagać, bo rzeczywiście trzeba tam szukać tych szans, zagrożeń. To pokazuje wyraźnie, przecież nawet każdy, mówimy o miastach, ale firmy, każdy robi jakieś sobie swojego typu analizy, jakie ma szanse zagrożenia do realizacji pewnych celów i jest to niezbędne i trzeba to robić. Czy Gorzów powinien stawiać na przemysł, czy na szkolnictwo wyższe i na to. Bo to i szkolnictwo wyższe, i przemysł przede wszystkim szeroko rozwinięty i specjalistyczny, a mam nadzieję, że obecnie CEZIP, który niedługo, który rusza, ale no będzie kształcił fachowców, będzie takim miejscem, w którym będzie się kształciło właśnie dla tego wysoko specjalistycznego przemysłu ludzi, ponieważ każda firma, która przychodzi czy do Gorzowa, czy do innego miasta, jeżeli ma inwestować pieniądze, a to są przecież ogromne zawsze pieniądze, to pierwsze co przychodzi i się pyta, czy będzie miała kadry do tego, żeby to było. Ponieważ tych kadr nie mieliśmy, no to i też nie mieliśmy tych firm takich. No, dlatego mamy montownie, mamy w większości takie zakłady przemysłowe, w których niestety ogromnych pieniędzy się nie płaci, natomiast rzeczywiście w Gorzowie można powiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak bezrobocie, ponieważ każda osoba, która chce pracować w Gorzowie, pracę znajdzie. Niestety niskopłatną, ale jednak. Natomiast tylko chciałem krótko odpowiedzieć panu redaktorowi, wracając do ostatniego, wcześniejszego tematu, że możemy tutaj z panem Mirosławem występować w radio publicznym. No, na szczęście media publiczne obliguje ustawa o radiofonii i telewizji i na szczęście musicie, macie obowiązek zapraszać wszystkie partie polityczne i, że tak powiem, gdyby tego nie było, to być może byśmy nie występowali.
W przeciwieństwie do mediów komercyjnych, gdzie nie zawsze jest ta zasada stosowana.
I mediów marszałkowskich.
Ale media komercyjne mogą robić, co chcą. Media publiczne są dla wszystkich mieszkańców.
A marszałkowskie dla kogo są?
Cieszę się, że pan to mówi. Bardzo się cieszę, że pan to mówi. Dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o to historyczne podsumowanie, polityczne podsumowanie tygodnia, w którym to często zgadzały się dzisiaj strony, które nie zawsze się z sobą zgadzają, albo nigdy. Marek Surmacz reprezentował Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam państwa.
Mirosław Maczynkiewicz, Platformę Obywatelską.
Dziękuję, miłego weekendu.
Maciej Buszkiewicz, Lewicę.
Dziękuję również i do usłyszenia.
Tomasz Rafalski z kolei był przedstawicielem dzisiaj wojewody lubuskiego.
Dziękuję, przyjemnego weekendu życzę.
Bogdan Sadowski również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.